Chiny przedstawiły swoje stanowisko wobec wojny i mi się ulało. Moi drodzy, zacznę jednakowoż od sytuacji na froncie, a sytuacja na froncie jest następująca. Bachmut stoi, Ukraińcy kontratakowali, odepchnęli troszeczkę Ruskich, niemniej jednak miasto otoczone jest w tej chwili z trzech stron i generalnie do pełnego otoczenia Bachmutu Ruskim brakuje, żeby zdobyli jeszcze dwie ostatnie wsie, to jest Iwanowskie i Chromowo. Jak Ruscy je zdobędą, to Bachmut będzie wzięty w pierścień. Sytuacja jest taka, że wszystko wskazuje na to, że Ruscy, wiedząc, że ciężko jest zdobyć Bachmut, jako taki chcą go po prostu otoczyć, żeby zmusić Ukraińców, żeby się wycofali. Tak czy inaczej, sytuacja z tego, co są doniesienia z frontu, chociażby od pana Mateusza Lachowskiego, którego pozdrawiam, jest źle, jest bardzo źle. Miasto stoi, nie wiadomo ile jeszcze postoi, aczkolwiek raz jeszcze przypominam, ta bitwa o Bachmut zaczęła się pół roku temu. I to powiatowe miasto broni się już pół roku, ponieważ Ukraińcy stwierdzili, że no, mogą w podobnym stylu bronić Słowiańska, czy Kramatorska, czy innego miasta, więc lepiej zniszczyć jedno miasto niż całą ich serię po drodze. W związku z tym Ruscy no, zamienili miasto w krajobraz księżycowy przez nawałę ostrzału artyleryjskiego, czyli standardowa ruska taktyka. Miasto no, nie istnieje jako takie generalnie za bardzo. Jest jeszcze trochę niezniszczonych budynków, no ale wiecie, to niewiele. No i ten, rzucają co mogą Ruscy i no, nie wzięli go jeszcze. I wzięcie Bachmutu zdaje się być teraz najważniejszą rzeczą, jaką ruska armia chce osiągnąć w tej wojnie. No bo Bachmut jest przecież, trzeba go zdobyć, żeby pójść na Słowiańsk i Kramatorsk. Jak wezmą Słowiańsk, Kramatorsk i Bachmut, będą mogli powiedzieć, że odwojowali całe terytorium Donieckiej tak zwanej Republiki Ludowej. W związku z powyższym walki o Bachmut trwają. W tym tempie mają szansę jeszcze potrwać kilka dni, może kilka tygodni, ale miasto jest skazane na zagładę, tylko pytanie, kiedy Ukraińcy się z niego wycofają, żeby zredukować swoje straty. No ale najwyraźniej, skoro się w tej chwili jeszcze nie wycofują, to znaczy, że są w stanie się przez jakiś czas jeszcze bronić. Ważne jest to, że do Bachmutu udał się dowódca ukraińskich sił lądowych, generał Syrski, to ten, który zaplanował ofensywę na Charków i który dowodził obroną Kijowa, także jeden z najlepszych ukraińskich generałów. Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy traktują Bachmut absolutnie priorytetowo i ultra mega poważnie. Jest to, jeżeli chodzi o straty wojskowe, a nie cywilne, najkrwawsza, zdecydowanie najkrwawsza bitwa tej wojny i też najdłuższa przy okazji. Idąc dalej, Ruscy przesuwają się bliżej rzeki Oskoł, na granicy obwodów Ługańskiego i Charkowskiego pod Kupiańskiem. Przesunęli się o kilometr czy dwa przez cały tydzień. Niewiele, ale robią postępy. Ewidentnie chcą dojść do rzeki i następnie szturmować Kupiańsk. Podobnie na południu wyprowadzają ataki z Podkremiennej i tamże pod Kremienną w lasach udało się nagrać filmiki, jak wybuchają ruskie czołgi T-90M. To jest ważne, bo to są nowe czołgi, produkowane zdaje się od 16 roku i wszystko wskazuje na to, że Ruscy rzucili je tamże w nadziei, że coś one zmienią. Aczkolwiek na drugą mańkę Ukraińcy wrzucili do internetu sieci z kolejowym eszelonem, który wiózł bojowe wozy piechoty BTR-50P. Dlaczego to jest ważne? Ano bo nazwa 50P pochodzi od tego, że one są produkowane od 50 roku. Także wyposażenie pamiętające Stalina. No? Także oczywiście nie ma ich na froncie na razie. Na razie te eszelony jeżdżą sobie gdzieś po Rosji. Ale chodzi o to, że jeżeli je rozkonserwowali, jeżeli wyjęli z magazynów 70-letni sprzęt, to znaczy, że bardzo im już brakuje innego sprzętu, no i najpewniej one będą służyły raczej do pracy na tyłach niż wjeżdżaniu w strefę działań wojennych, no bo to jest sprzęt, który nie ma absolutnie żadnych szans przetrwania w tej chwili na nowoczesnym polu bitwy. Jadąc dalej, Ugledar stoi. Ugledar się obronił, Ruscy próbują go zdobyć, ale w dalszym ciągu bitwa o Ugledar trwa. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze troszeczkę potrwa. Tymczasem Ukraińcy ostrzelali cele wojskowe w Doniecku, pod Donieckiem także, ale także w Mariupolu. I tu dochodzimy do pytania, dlaczego to jest ważne? No dlatego, że Mariupol znajduje się w linii prostej 70 km od linii frontu. To znaczy, że Ukraińcy albo A wzięli HIMARS-a, zaparkowali go dosłownie na linii frontu i wykorzystując pełen zasięg jego rakiet wystrzelili je na cele w Mariupolu. To jest niezwykle ryzykownym, bo znajdując się blisko linii frontu, to można go zwykłą armatą zgarnąć, nie? I to jest bardzo niebezpieczne. Ukraińcy raczej unikają stawiania HIMARS-ów przy linii frontu, raczej walą nimi z daleka, no bo też mają duży zasięg. Druga opcja jest taka, że walnęli HIMARS-em bezpiecznie z głębokiego tyłu, ale walnęli lepszą rakietą, bo dostali lepsze rakiety od Amerykanów. Generalnie, upraszczając bardzo dyskusję o rakietach do HIMARS-ów, powiedzmy, że są trzy rodzaje. O zasięgu 70, 150, 300 km. I jeśli Ukraińcy zaatakowali Mariupol, to to może, ale nie musi oznaczać, zestrzelali tymi rakietami o zasięgu około 150 km z głębokiego tyłu, albo zrobili ultra mega ryzykowną kozacką akcję z parkowaniem HIMARS-a dosłownie kilometr dwa od frontu i waleniem zwykłym Gimlerem tym o zasięgu około 70-80 km na Mariupol. Jedno i drugie jest możliwe. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o ultra mega ryzykowne akcje, to Ukraińcy ich trochę zrobili. Na przykład zaopatrując garnizon Azowstali śmigłowcami, latając tuż nad ziemią, robili takie rzeczy, więc jest to możliwe, że wzięli HIMARS-a, zaparkowali go przy linii frontu, walnęli w Mariupol, żeby Ruskim pokazać, że mogą i że prawdopodobnie mają te lepsze rakiety. Dowiemy się prawdy, tylko nie wiadomo kiedy. Ja zakładam, że niezbyt szybko, bo to jest rzeczywiście absolutna tajemnica wojskowa w tej chwili, czym oni walnęli w Mariupol. Z kolejnych ważnych rzeczy to są doniesienia z Rosji, że ciała poległych są wydawane rodzinom, ale jest limit założony na wydawanie ciał, maksymalnie dwa ciała na jeden region. Teraz chodzi o to, żeby naraz w jakieś powiatowe miasto nie przyjechało zbyt dużo trupów. A jeżeli ukraińskie dane są prawdziwe i rosyjskie straty wynoszą około 1000 zapitych dziennie, no to jest możliwość, żeby nagle do małego miasteczka przyjechało kilkadziesiąt trupów, nie? Oczywiście, nawet jeśli ukraińskie dane są przesadzone i Rosjan zabijają połowę mniej, to w dalszym ciągu mówimy o kilkuset ludziach dziennie, nie? Więc to ja się nie dziwię, że założyli jakieś limity w kraju, który jest totalitarną cenzurą, no to nic dziwnego w każdym razie. Tych strat może być oczywiście więcej i prawdopodobnież będzie. Co dalej? Dalej odbyło się głosowanie w ONZ-cie. Kolejne głosowanie potępiające działalność Rosji. No i co wynika z tego głosowania? Ano tak, najpierw w skrócie. Za potępieniem Rosji zagłosowało 141 krajów, 7 przeciwko, 32 wstrzymały się od głosu, jeszcze 11 czy 12 nie zagłosowało wcale. No oczywiście jak ktoś się wstrzymuje od głosu albo nie głosuje wcale, no to de facto głosuje za Rosją, ale nie chce tego robić jakby z otwartą przyłbicą. Kto zagłosował tak samo jak Rosja, poza Rosją? Ano, standardowy zestaw, czyli Białoruś, Korea Północna, Erytrea, Nikaragua, Syria, czyli kraje zależne od Rosji, handlujące z Rosją bronią wprost, albo jeszcze ostatni kraj, czyli Mali, którego to malijski rząd wisi na Wagnerowcach w tej chwili, więc popiera Rosję. Natomiast kto się wstrzymał od głosu? No przede wszystkim, nie będę czytał wszystkich 30 paru krajów, ale przede wszystkim kraje afrykańskie, plus oczywiście Kuba, plus Salwador, a także Centralna Azja, czyli Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, sojusznicy, którzy Rosji nie chcą poprzeć. Jak zwykle Turkmenistan nie przyszedł wcale na głosowanie, bo taką mają tradycję. No, a co ciekawe, to to, że przeciwko Rosji zagłosowali tacy wielcy sojusznicy Rosji jak Serbia, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wchłaniają teraz ruskie kapitały ruskich oligarchów, o czym jeszcze później parę słów powiem. No i generalnie wygląda na to, że nikt poza tymi sześcioma pariasami za bardzo nie chce z Rosją głosować. No to jest kolejne głosowanie, oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale symbolicznie jest ważne, że nawet Iran, który zaopatruje Rosję, wstrzymał się od głosu. W każdym razie kolejny wielki sukces rosyjskiej dyplomacji. W ogóle jeszcze bym chciał parę słów o przemówieniu Putina powiedzieć, ponieważ, no, że dobra, no, mówiłem o nim dużo w poprzednim odcinku. Wiadomo, jeden wielki bełkot, nie? Ale co ciekawe, na tej gali na gali, na tym wspólnym posiedzeniu obu izb rosyjskiego parlamentu, gdzie Putin przemawiał, nie było Kadyrowa, nie było Prigożyna. No oczywiście oni nie są posłami, że tak powiem, ale po poprzedniej okazji Kadyrow jak najbardziej był. Teraz Kadyrowa nie było, to znaczy, że Putin chce chyba osłabić jego wpływy, że go nie wpuszcza, nie pokazuje go w mediach za bardzo. Natomiast Kadyrow sam sobie przyznał medal bohatera Czeczenii. Jest to medal, który sam właśnie wymyślił na poczekaniu, więc Kadyrow jest takim teraz mini Breżniewem i będzie sobie przyznawał kolejne medale sam. Natomiast nieobecność Prigożyna, który znowu nie jest posłem, jest oficjalnie tylko prostym przedsiębiorcą, ale jak trzeba było, to go pokazywali. No i z Prigożynem sytuacja jest taka, że wygląda na to, że przez pół roku szturmowania Bachmutu nie udało mu się go wziąć. Putin się widocznie wkurzył. W międzyczasie Prigożyn swoimi ustami i ustami swoich najemników bardzo brzydkie słowa mówił o rosyjskich generałach i Ministerstwie Obrony Narodowej. No i teraz Wagnerowcy wrzucają filmiki, na których domagają się, żeby im przysłano amunicję, no bo przecież nie dają nam amunicji, nie mamy czym strzelać. Tymczasem Prigożyn na swoim telegramie napisał, że CVK Wagner to nie jest armia, CVK Wagner to jest jego prywatna firma, to jest jego firma, są jego chłopcy, żadnych związków z rosyjską armią nie mają, więc rosyjska armia tym bardziej ich nie zaopatruje. Nie? I dochodzimy do ciekawej sytuacji, w której z jednej strony chcieliby amunicji, a z drugiej strony mówią, że nie są częścią rosyjskiej armii. No, wszystko wskazuje na to, że Prigożyn traci bardzo mocno wpływy. Natomiast to, co jest moim zdaniem bardziej ciekawsze w cudzysłowie, to ten koncert, który odbył się na stadionie Łużniki w Moskwie 23 lutego z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny, też czasem traktowanego jako Dzień Mężczyzny w Rosji, znaczy Dnia Obrońcy Ojczyzny, nie mężczyzny. Chodzi o to, że 23 lutego ustanowiono to święto, ustanowiono je w ten sposób, i to jeszcze w 18 czy 19 roku, tak, w 18 roku z okazji pierwszego poboru do Armii Czerwonej, który miał miejsce, zdaje się, 17 lutego. Rok później, w 19 roku, ustanowiono święto, ale przesunięto je na 23, bo to wtedy akurat wpadała niedziela i tak już zostało. I tak od 100 lat czczony jest Dzień Obrońcy Ojczyzny, 23 lutego. No i ważne jest tutaj to, w ogóle moim zdaniem, jeżeli Rosja ma kiedykolwiek się zmienić, a wątpię, żeby się zmieniła, ale jeżeli ma się zmienić kiedykolwiek, to ten Dzień Obrońcy Ojczyzny trzeba zlikwidować i wymyślić sobie inne święto. Bo zwróćcie uwagę, że Rosja od 1919 roku, czyli od czasów głębokiego jeszcze Lenina, świętuje Dzień Obrońcy Ojczyzny w ten sam dzień. To święto ma te same korzenie, tę samą historię. O tak jak my byśmy do dzisiaj czcili, prawda, święta czcimy święta ustanowione w II RP, no ale jakbyśmy czcili PRL-owskie święta, jakbyśmy do dzisiaj 22 lipca, Dzień Manifestu Lipcowego, traktowali jako faktycznie państwowe, ważne święto. I to jest jeden z wielu elementów, ta symbolika, która łączy Rosję ówczesną i Rosję dzisiejszą, które się okazuje różnią się coraz mniej między sobą. I o co chodzi z tym koncertem? Przede wszystkim ja widziałem wiele komentarzy tego wydarzenia. No, słuchałem sobie tych piosenek, które są naprawdę cringe'owe. No, ale to, na co nikt nie zwracał uwagi, to, że wszystkie te piosenki zostały zagrane z playbacku. Znaczy, ja wiem, że jak ktoś obserwuje sytuację w Rosji, ktoś był kiedykolwiek na jakimkolwiek koncercie, to wie, że granie z playbacku w Rosji jest nagminne i to jest jakby... Nikogo to nie dziwi, wręcz ludzie się cieszą, że zawsze dostają dobrą jakość dźwięku, a nie jakieś tam, wiecie, ktoś fałszuje albo sapie, albo nierówno śpiewa, nie? Bo tak to się dzieje, jak ktoś na żywo śpiewa. No w każdym razie wszystkie piosenki były zagrane z playbacku i było w tym dużo cringe'u, na przykład gościu, który rapował o ojczyźnie i obronie ojczyzny i nawet nie był w stanie ustami nadążyć z playbackiem. Straszny cringe, albo po rosyjsku mówiąc cringe, no ale też zmasakrowana została piosenka Grupa Krowi z grupy Kino. Kino to jest w ogóle absolutna legenda rosyjskiego rock'n'rolla, buntu przeciwko Związkowi Radzieckiemu i tak dalej. Grupa rozpadła się w 1989 roku, bo Wiktor Cój, jej lider, po prostu zginął w wypadku samochodowym. W każdym razie piosenka Grupa Krowi, czyli Grupa Krwi, no, z takim antywojennym hymnem, nie? Z jednej strony. Z drugiej strony innych mega wielkich hicior, jest w tej chwili, jego granie publiczne w Rosji jest zabronione. Chodzi o kawałek Pierymien. Refren leci tak, że Pierymien trybuje od nasze serca, Pierymien trybuje od nasze glaza, czyli zmian potrzebują nasze serca, zmian potrzebują nasze oczy, my wyczekujemy zmian. I to był hymn po prostu protestu przeciwko ostatnim podrygom Związku Radzieckiego w końcu lat 80. Dzisiaj, jakby jakiś cover band grupy Kino zagrał kawałek Pierymien, to może za coś siedzieć. I dosłownie ludzie są zamykani w tej chwili do paki, nawet za lajki pod postami, które są wymierzone jakkolwiek przeciwko państwu. No, no. Ale innych kawałek se wzięli, zmasakrowali i został zagrany w formie poparcia dla wojny, ponieważ tam w refrenie padają słowa pożyczaj mnie udaci, czyli życz mi powodzenia. No, także to jest to dwójmyślenie w Rosji, bo w ogóle dwójmyślenie w Rosji zaszło tak daleko, że z jednej strony za jedne piosenki tego samego wykonawcy się ludzi sadza, inne się gra w formie propagandy. Jest w tej chwili spisek książek, które nie mogą być sprzedawane w Rosji nawet. Czyli na przykład wszystkie książki, które zostały napisane przez agentów zagranicznych, czyli osoby, które zostały wprowadzone na listę agentów zagranicznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, plus książki George'a Orwella nie mogą być sprzedawane, bo są antyrosyjskie. Przy czym chciałem zwrócić uwagę, że Orwell zmarł, zanim się Putin w ogóle urodził, nie? Ale najwyraźniej twórczość Orwella jest tak groźna, że Putin nie chce, żeby była sprzedawana w Rosji. Poza tym Stephen King jest zabroniony w Rosji, ponieważ Stephen King wielokrotnie publicznie wyrażał swoje gorące poparcie dla Ukrainy. Zabroniona jest także J.K. Rowling, przy czym Rowling jest używana przez Rosjan jako przykład prześladowania zdrowomyślących ludzi na Zachodzie z uwagi na to, że Rowling jest oskarżana o wypowiedzi brakuje mi właściwej terminologii. No, jakaś tam jest wokół niej inba, jakoby ona uważała, że są tylko dwie płcie i się na nią rzucili. Ja nie rozumiem tej inby. Jeżeli ktoś jest w stanie mi ją wytłumaczyć, to poproszę o jakiś komentarz w trzech zdaniach, o co chodzi, dlaczego się na nią rzucili. Ja nie rozumiem tego. W każdym razie chodzi o to, że z jakiegoś powodu Rowling nie może być sprzedawana w Rosji. Nie może być także sprzedawany w Rosji i czytany Władimir Sorokin, o którym zrobiłem osobny odcinek a propos jego książki Dzień Oprycznika, bo dziwnym trafem ta książka jest ultra mega aktualna dzisiaj, dlatego zrobiłem ten odcinek też. Wracając do tego koncertu. Na tym koncercie, na tym koncercie, na tym stadionie, oczywiście ludzie byli zgonieni za pieniądze. Studenci, urzędnicy, pracownicy firm, które właścicielem jest państwo albo oligarchowie od państwa zależni. Ludzie dostawali 500 rubli, żeby tam przyjść, czyli no, 70 zł. No to nie złodniówka w Rosji, nie? Swoją drogą. Mnie najbardziej poruszyło, jak widziałem te nagrania, bo widziałem czaty, screeny z czatów, które prowadzili organizatorzy tego koncertu z ludźmi, którzy mieli tam naganiać tą publikę, nie? Że nie powiedzcie im, że nie wolno im między sobą gadać o tym, że dostali pieniądze, nie wolno im między sobą gadać o niczym innym, jak o tym, że kochają Putina i popierają władzę, żeby się przypadkiem na miejscu nie okazało, że ten, że to jest coś nie halo. Oczywiście były te same obrazki, co w poprzednich typu spędach, czyli ludzie przyszli, postali, tam na scenie się coś działo, potem wzięli te flagi, wrzucili, część zaczęła wychodzić jeszcze w trakcie przemówienia Putina, no bo odhaczyli się na liście, kasę dostali i se poszli, nie? Znowu były flagi rosyjskie w śmietnikach i tak dalej, nie? Widziałem też piękne nagrania właśnie z tłumu, jak zwykle przy poprzednich koncertach było to samo, że na scenie tam jakieś krzyki, oklaski są, ludzie się cieszą i tak dalej, a nagranie z tłumu widać, że ludzie stoją, grzebią w telefonach, milczą, czekają, aż to się skończy, nie? Też pokazuje realne poparcie dla Putina. Putin jest silny biernością, Rosjan a nie poparciem. I najfantastyczniejszy fragment nagrań, jakie widziałem, to było jak podeszli do jakiegoś dziadka, który był na tym koncercie i widział operator, że gościu je kaszę. No, dostał porcję kaszy w takiej malutkiej plastikowej miseczce. I pytają go, jak tam kasza? A on mówi, da, normalna, dwa kuseczki mięsa popali. Czyli może kasza jest dobra, nawet dwa kawałeczki mięsa wpadły, nie? I myślę, że to jest idealny obraz sytuacji w Rosji teraz, że jest tak źle, że ludzie się cieszą, że chociaż dwa kawałeczki mięsa wpadły, nie? No, oprócz tego na tym koncercie był absolutne barbarzyństwo się odbyło, ponieważ wywlekli na scenę jakieś dziewczyny, nastolatki, które miały ze łzami w oczach mówić, jak to są wdzięczne, że zostały uratowane, bo tam kilkaset tysięcy dzieci z Donbasu zostało uratowane, i wyprowadzili Katię i Anię, jakoby z Mariupola, które bardzo dziękowały żołnierzom rosyjskim, że uratowały im życie i że je uratowały z Mariupola. Rosyjscy dziennikarze, zdaje się, z Meduzy doszli do tego, że ta Ania, zdaje się, jej rodzice zginęli w rosyjskim ostrzale w Mariupolu parę miesięcy temu, to pewnie w maju czy kwietniu. No i kilka miesięcy później jest wyliczona na scenę i ma dziękować żołnierzom, którzy zabili jej rodziców, że uratowali jej życie. Nie? To jest aktualnie poziom, prawda, do jakiego spadła Rosja. Lecąc dalej. Putin w trakcie swojego dwugodzinnego przemówienia, to też jest w ogóle ciekawy wątek, który pominąłem wcześniej, bardzo dużo mówił o sukcesach Rosji także, gospodarczych, o tym, że wzrost, że spadek PKB był o wielokrotnie mniejszy niż się wszystkim wydawało, że będzie, bo tylko minus 2%. Mamy rekordowo niskie bezrobocie, zwiększyła się produkcja rolna i w ogóle sukcesy. Tylko że bezrobocie spadło także dlatego, że ludzie wyjechali. No, tak można zmniejszać bezrobocie, nie? Trzeba po prostu pozwolić ludziom wyjechać, nie? Natomiast nie mówił nic o przemyśle, który zalicza gorszy rok, szczególnie samochodowy, który właściwie przestał funkcjonować w Rosji. Minus 97% produkcji samochodowej w Rosji rok do roku. O tym nie mówił. Poza tym jest coś takiego jak rosyjski cyrk państwowy, który to dokonał, czy rozpisał przetarg na dostarczenie dużej liczby hełmów i kamizelek kuloodpornych. Znaczy najpewniej to chodzi o to, że będą w cyrku teraz występować, prawda, cyrkowcy w mundurach wojskowych i będą, prawda, robić potrójne salto na linie czy coś takiego w mundurach wojskowych, żeby jakby podnosić patriotyczne uczucia u ludzi. No ale ja sobie po prostu wyobraziłem klaunów w mundurach wojskowych, nie? Taki nastajaści ruski militarski klown. No wyobraźcie sobie te małe dzieci siedzące na widowni, podchodzą te klauny w tych mundurach, tych kamizelkach, tych hełmach z czerwonymi nosami, tam robią sztuczki i z balonika takiego podłużnego układają jamniczka kałasznikowa, granatnik, no, tego typu rzeczy. Ale to się wydarzy na pewno, bo już teraz w Rosji są zajęcia, nawet w przedszkolach. Widziałem filmik z Krasnodaru, gdzie była pani z naszystów. Grupa nasi to są ci młodzieżówka Putina, Putler Jugend prowadziła zajęcia dla przedszkolaków, jak się rozkłada kałasznikowa. Przedszkolaków, kałasznikowa rozkłada dzisiaj, w XXI wieku, nie? Także militaryzacja, faszyzacja, totalitaryzacja Rosji idzie po prostu pełną parą, nie? Nie da się tego inaczej ująć. Przy okazji Margarita Simonian wypowiadała się, ta szefowa Russia Today, wypowiadała się a propos tego, że bardzo jest jej przykro i to jest wrogi gest wobec Rosji, że zamknięto oddziały Russia Today w Niemczech i we Francji, ale oni działają partyzanckimi metodami. I ja tego słucham i sobie myślę, zaraz. Rok wojny, a ruska propagandowa telewizja jeszcze do niedawna działała we Francji i w Niemczech? Nieźle. Nie pamiętam dokładnie, kiedy je zamknęli, ale niedawno. Tak samo dowiedziałem się parę dni temu, że Rosja zaprzestała dostarczać ropy dla Orlenu. Zaraz. To przez rok wojny braliśmy ropę od ruskich jeszcze? No i sam prezes Orlenu, Daniel Obajtek, na swoim Twitterze napisał, że tak, braliśmy 10% importu Orlenu szło z Rosji, ale teraz jesteśmy już w pełni niezależni od rosyjskiej ropy. Czyli myśmy jeszcze w lutym 23 roku brali ropę z Rosji. Nie mam słów. Natomiast na drugą mańkę Morawiecki pojechał do Kijowa zawieźć 4 Leopardy pierwsze. Jesteśmy pierwszymi, którzy dostarczyli Ukrainie czołgi w ogóle. Tych 300, to 72, o których się w ogóle nie mówi. I teraz jesteśmy pierwszymi, którzy dostarczyli Ukrainie Leopardy. Znaczy, no fajnie, ładnie to będzie wyglądało na spotach w kampanii wyborczej. Natomiast Zełenski przemawiając, jeszcze to wrzucił na swój Twitter nawet, bardzo podziękował wszystkim, którzy Ukrainie pomagają i silnej międzynarodowej koalicji Ukrainy, Niemiec i innych sojuszników. Także tak, nie? No bo Niemcy jeszcze nie dali wszystkich Leopardów, więc trzeba ich głaskać po główce, nie? Jeszcze mają dużo czołgów, które mogą dać. Tak, no ale tak się prowadzi sprawną politykę. Jak ktoś ci coś daje za darmo i sam biegnie, no to nie musisz się o to starać, a jak się musisz starać, to się starasz, nie? Tak, w każdym razie, wracając do Rosji, w Rosji zakazano statystyki, publikowania statystyki. To znaczy, w Rosji w tej chwili nie wolno publikować danych, które są uważane przez państwo za wrażliwe albo tajne i tak dalej, przy czym definicja jest tak skonstruowana, że wszystko może być wrażliwe i tajne, włącznie z tym, że jeżeli ktoś by opublikował statystykę, która na przykład wskazuje, że no w naszym powiecie liczba poległych zwiększyła się miesiąc do miesiąca o 4, bo wcześniej było 8, a teraz jest 12, no to to już może być spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w Rosji. W ogóle w Rosji w tej chwili można już siedzieć za wszystko, nie? Także myślę o zbrodnie także, no w sensie lajkowanie postów, nie? Albo posiadanie faszystowskich rzeczy na telefonie, jak na przykład flagę Ukrainy. Obrazek z flagą Ukrainy na telefonie kwalifikuje się do odsiadki. Serio, to się dzieje, ludzie są już tacy skazywani. Kolejna rzecz, i to jest rzecz bardzo ciekawa, to w kontekście tego głosowania w ONZ-cie, że Serbia głosowała przeciwko Rosji. Otóż Serbia powiedziała, że no nie, chciała kupić rosyjskie Su-29, ale chyba raczej kupi francuskie Rafale. A dlaczego? No dlatego, że jest problem z dostawami samolotów. W tej chwili no siłą rzeczy, no bo Rosja nie może teraz dostarczać samolotów, bo jej brakuje półprzewodników. W związku z tym no jest kiepskim dostawcą broni, więc chyba Serbia weźmie od Francji. Wszystko wygląda mi na to, jakby Vučića wzięli w obroty gdzieś tam w Brukseli i powiedzieli: ziomuś, albo morda w kubeł i współpracujesz z Unią Europejską, no albo wywalamy cię z programu przyjęcia do Unii Europejskiej, w ogóle nara Serbio radź se sama z Rosją, jak jesteś taka mądra. Coś takiego podejrzewam, że dostał, konkretnie został obsztorcowany i się zreflektował i teraz Serbia będzie półgębkiem krytykować Rosję, a półgębkiem milczeć. I to jest chyba nie najgorsza opcja w tej chwili. Niezależnie, że tak powiem, od uczuć społeczeństwa serbskiego, to ważne jest to, co robi rząd, a rząd wygląda na to, że zaczyna się reorientować. Tymczasem Węgrzy są nieprzejednani absolutnie. Węgrzy na każdym kroku wspierają Rosję, jak tylko się da, co jest bardzo martwiące, włącznie z tym, z takimi małostkowymi rzeczami, że jak na posiedzeniu OBWE usadzili Szijjártó obok Kuleby, w sensie ministra spraw zagranicznych Węgier obok ministra spraw zagranicznych Ukrainy, to w węgierskiej telewizji kadrowali tak, żeby nie było widać, że Péter Szijjártó siedzi obok Kuleby. No? Takie małe rzeczy. I oczywiście Orban cały czas mówi, że pokój, pokój, pokój. Nie? No. W ogóle w trakcie swojego przemówienia Putin powiedział jeszcze, że Rosja wyjdzie z porozumienia START, czyli o redukcji zbrojeń jądrowych, przy czym okazuje się, że amerykańscy kontrolerzy zostaną dopuszczeni do sprawdzenia rosyjskich instalacji jądrowych. To znaczy, że Putin jedno mówi, drugie robi. Czytaj, powiedział to, żeby zabrzmieć jako twardziel przed Rosjanami, a po cichutku i tak Rosja pozostaje w tym dealu, ponieważ boi się eskalować. Nie? Także tyle w kwestii, prawda, putinowskiej twardej gadki. Przy czym warto tutaj podkreślić, że ten program START, ten deal został wymyślony po to, żeby ograniczyć pieniądze przekazywane na zbrojenia jądrowe. No bo był moment, że Związek Radziecki miał 40 tysięcy głowic, Stany miały 30 tysięcy głowic, czyli jest 10 razy więcej niż jest w ogóle potrzebne do zniszczenia całego świata, albo przynajmniej ludzkości, więc no, nie było sensu robić więcej, więc się dogadali, że będą redukować ilość, liczbę głowic jądrowych i środków jej przenoszenia, no, żeby po prostu nie wydawać całego budżetu na broń jądrową. W tej chwili jeden i drugi kraj mają po kilka tysięcy głowic, więc tak ze spokojem mogą zniszczyć naszą cywilizację i tak. Tylko problem polega na tym, że zimną wojnę Stany Zjednoczone wygrały dlatego, że miały silniejszą gospodarkę i były w stanie ją finansować. w sensie swoje zbrojenia były w stanie finansować. Związek Radziecki w szczytowym momencie osiągnął rozmiar swojej gospodarki na poziomie 40% gospodarki Stanów Zjednoczonych przy podobnej ludności. Teraz gospodarka rosyjska to jest mniej więcej 6% gospodarki amerykańskiej. Nie? Więc Rosja absolutnie nie ma szans się ścigać ze Stanami, więc realne wyjście ze startu i rozpoczęcie teraz, nakręcanie spirali zbrojenia, no skończyłoby się dla Rosji katastrofą gospodarczą i to bardzo szybko. Zresztą, co ja będę mówił, ukraiński analityk wojskowy Sierhiej Zyra, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, policzył, na ile wystarczy Rosji zasobów do prowadzenia wojny. I wyszło mu, że jeżeli chodzi o pieniądze, o możliwości rosyjskiej gospodarki do przetrwania aktualnego poziomu wydatków na zbrojenia, to do 2025 roku Rosja będzie w stanie walczyć, czyli jeszcze 2 lata. Jeśli chodzi o sprzęt, to on wyliczył, że Rosji wystarczy sprzętu na jeszcze 3 lata wojny, do 2026 roku. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, które może rzucić na front, to do 2030 roku. Przy czym to są oczywiście teoretyczne wyliczenia, ponieważ no, Rosjan można brać do wojska, tylko oni są niezmobilizowani i nieprzeszkoleni, więc są bezwartościowymi żołnierzami. Niemniej jednak tutaj ukraiński analityk wojskowy, który może mieć interes w tym, żeby trochę postraszyć, więc też brałbym to ze szczyptą soli, sugeruje, że Rosja jeszcze kilka lat może prowadzić wojnę w tym tempie, w którym ją prowadzi. Ja w to wątpię, mi się wydaje, że znacznie krócej, że sprzętu może jeszcze trochę mają, ale nie mają kasy na jego utrzymanie, nie mają kasy na nic i ona się, ta kasa się Ruskim bardzo szybko skończy, no bo jest to kraj niesamowicie skorumpowany i to, że oni mówią, że wydaje ją 60 miliardów dolarów na zbrojenia rocznie, to wcale nie znaczy, że tyle idzie wielokrotnie mniej. Kolejna rzecz, a propos ukraińskich dywersantów jeszcze. Otóż w Sewastopolu, w porcie sewastopolskim, ktoś zawiesił ukraińską flagę. Oczywiście zaraz została zdjęta, ale przez chwilę wisiała. Zdjęcia są. Taka ciekawostka, nie? No i na koniec oczywiście jest jeszcze kwestia chińskiego tak zwanego planu pokojowego. To się fachowo nazywa stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu na Ukrainie. Więc ja, ten plan ma 12 punktów, ja nawet nie będę się silił, żeby go wam czytać, bo to nie ma żadnego sensu. Dużo się o tym teraz mówi, natomiast moim zdaniem jest to absolutnie pic na wodę fotomontaż i wspieranie Rosji przez Chin. Dlaczego? A on dlatego, że w tych 12 punktach żaden punkt nie mówi o najważniejszej rzeczy, czyli wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy. Nie ma takiego punktu. Jest przede wszystkim poszanowanie prawa międzynarodowego i tego typu rzeczy, mowa trawa, która nic nie znaczy. Jest mowa o zawieszeniu sankcji jednostronnych, czytaj zdjęciu sankcji z Rosji, o zawieszeniu broni, o ułatwieniu eksportu zboża, ale o tym, żeby wywlec rosyjskie wojska z Ukrainy, nie ma ani słowa. Tym bardziej, że w chińskich oficjalnych mediach to się nazywa kryzysem ukraińskim, a nie rosyjską inwazją, czy wojną, czy czymś takim, nie? W sensie, to jest żart absolutny, ten plan pokojowy tak zwany. W nim moim zdaniem chodzi o to, żeby wywołać zamieszanie wśród różnych zachodnich polityków, którzy są nie do końca chętni we wspieraniu Ukrainy, żeby powiedzieć, no patrzcie, tu Chińczycy mają jakiś plan, to jest jakiś kompromis, może zajmijmy się tym, nie? Żebyśmy my zaczęli się kłócić między sobą, czy ten plan chiński, czy w ogóle Chińczycy są fajni, czy nie fajni. Słuchajcie, Chiny jednoznacznie są po stronie Rosji i żadna retoryka nie przykryje ich realnych działań. Oczywiście nie dostarczają jeszcze Rosji broni, ale dostarczają Rosji dużo sprzętu podwójnego zastosowania. Zresztą nie tylko oni, bo handel rosyjsko-armeński, rosyjsko-kazachski skoczyło 70%, nie? I w tej chwili na przykład import pralek do Kazachstanu rok do roku wskoczył 4-krotnie. Czyli Kazachstan kupuje pralki z zewnątrz i potem je sprzedaje Rosji. Rosja wyjmuje z nich chipy i może je wkładać w broń. Oczywiście chipy te są dużo bardziej prymitywne niż potrzebne są na przykład do dronów czy coś, no ale dzięki temu można jakąś tam prymitywniejszą wersję danego rodzaju broni tak zrobić, nie? I Chiny robią dokładnie to samo. Więc jakby zaufanie do Chin poziom zero, moim zdaniem. I nie należy absolutnie traktować ani nawet ćwierć poważnie chińskich pomysłów na uregulowanie kryzysu ukraińskiego, jak oni to ładnie nazywają, bo ten plan jednoznacznie wspiera Rosję i jest tak napisany, żeby zrobić to, czego Putin by sobie życzył w tej chwili najbardziej, a Putin najbardziej życzyłby sobie zamrożenia konfliktu, bo on już wie, że tej wojny wygrać nie może, więc trzeba ją zatrzymać i zrobić z połowy Ukrainy Naddniestrze, nie? Więc no, nie dajcie się zwieść. W tym miejscu bym postawił kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.